Wow, wow, wow. Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Daniel Kondraciuk. Kondraciuk Live Podcast wraca po wakacyjnej przerwie. To jest drugi sezon mojego programu. Drugi sezon i od razu inicjacja w barbershopie. Jeszcze nigdy nie byłem w barbershopie i powiem wam, że po tej wizycie bardzo tego żałuję, bo dopiero teraz wiem, ile mnie ominęło, ile straciłem, a jak wiele mogłem zyskać. Damian Zakrzewski, mistrz barberingu. To jest wicemistrz Polski i chłopak, który jest w czołówce barberów na Wyspach Brytyjskich. Damian z Barbershop w warszawskim Wilanowie. Bardzo dziękuję Damianowi Zakrzewskiemu, że znalazł dla mnie czas i chwilę, żeby porozmawiać, a jest bardzo zapracowanym człowiekiem, bo dzieli swoje życie między Wyspy Brytyjskie a Polskę. Tam ma barbershop w Polsce, w Warszawie. Ma swój barbershop, startuje w Mistrzostwach Świata Barberów, więc wyobrażacie sobie, jak zajętym człowiekiem jest. Mam nadzieję, że po tym podcaście słowo i nazwa barbershop nie będzie wam obce. Dowiecie się, co to jest, z czym to się je, co tam się pije, o czym się rozmawia, jakie są zasady, kto może wejść, a kto nie może wejść, kto przychodzi do barbershopów, jacy faceci, o czym się rozmawia. To wszystko w Kondraciuk Live Podcast, wywiad z Damianem Zakrzewskim. To spotkanie podzieliłem na dwie części. Jedna to oczywiście część audio do posłuchania, bo wiem, że macie mało czasu na oglądanie, ale w tej sytuacji udało mi się wziąć kamerę, więc całe zajście nakręciłem. O zgrozo, wszystko się nagrało, więc nie mam wymówki, żeby powiedzieć wam, że nie nagrało się, nie mogę tego puścić i że jest słabo. Niestety wszystko jest. Jestem w trakcie montażu, więc myślę, że za tydzień, maksymalnie dwa tygodnie dostaniecie wersję wideo. Tymczasem macie do posłuchania kwintesencję esencji, życie w barbershopie. Też dziękuję chłopakom, którzy pracują w tym barbershopie. Znałem ich z widzenia, ale nie wiedziałem, że są takimi mistrzami. Dopiero po tym spotkaniu mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, że o, znam mistrzów barberingu. Sebastian Chojnacki i Maciek Martynowicz. Panowie, dzięki za doskonałą gościnę i świetne przyjęcie, a wszystkim moim słuchaczom życzę dobrego odbioru, dobrej zabawy i generalnie dużego uśmiechu. A kto wie, może wy zapragniecie być barberem. Oby to się stało.
Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk.
Jak tutaj wszedłem do ciebie, to zauważyłem, że tutaj po prostu odbywa się niezwykłe życie towarzyskie. Wpadają twoi klienci tak, żeby przybić piątkę, pogadać, rzucić paroma dowcipami, opowiedzieć, co się wydarzyło poprzedniej nocy i powiem ci, że to jest wow, zajebiste.
Ale to jest taki social life. Generalnie jesteśmy z klientami bardzo, jakby to powiedzieć, blisko. Znaczy klienci przychodzą, troszeczkę się wszystko inaczej odbywa w tych Barber Polach. Dlatego jest taki niby w Polsce, że generalnie zakaz, że kobiety nie powinny wchodzić do...
No właśnie czytałem, że to jest takie zasada, że to jest bzdura.
Generalnie no, ja znam barbershopy, gdzie kobiety strzygą.
O.
Tak, bo i w Warszawie są takie barbershopy, że kobiety strzygą. Pracują w barbershopach. W niektórych jest zakaz, że generalnie kobiety nie powinny wchodzić nawet. No a jest to spowodowane tym męską atmosferą.
No jest to wyczuwalna męska, ta gęsta, soczysta atmosfera. I to jest bardzo fajne, to mi się podoba.
Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk.
A tu mamy pytanie od Ginny D'Amalfi, tutaj, która jest towarzyszy mi tutaj podczas tego wywiadu. Bardzo proszę.
No właśnie chyba złamałam tę zasadę i weszłam do waszego salonu, ale ciekawi mnie to, czy to jest też związane z tym, że po prostu chcecie się bardzo swobodnie czuć chyba, prawda? I mieć taki czas, kiedy po prostu gadacie sobie o tym, o czym chcecie, tak jakby jeszcze na innych falach trochę, niż wtedy, kiedy są dziewczyny, no.
Czy to, tak, bo generalnie rzecz chodzi o to, że po prostu... Nie no, słuchaj, weszłaś do nas i nie ma problemu, nie? Generalnie nie jest tak ostro, jak normalnie jest.
Troszeczkę atmosfera lżejsza
jest. Po piątku i jest sobota.
Nie, dlatego, że jest kobieta w salonie i musimy troszeczkę zjechać z tematem, że tak powiem. Tak, z poziomu dowcipu. Wchodzą dzieci też, oczywiście, szerzymy dzieci, także też ten temat schodzi w dół troszeczkę. Kończą się dowcipy o kobietach, jak kobiety wchodzą, ale generalnie troszkę atmosfera się zmienia, nie? Nie jesteśmy tak bezczelni.
No nie jesteście może takimi drwalami, tak. Na jakich wyglądacie.
O. Tak, może tak.
Przy kobietach, chociaż niewykluczone, że kobieta też to odpowiada przecież.
Ta atmosfera się zmienia troszeczkę bardziej się, już nie jest tak po męsku, bo mężczyźni jednak...
Narzucają.
Jeszcze jak się spotyka kilku mężczyzn w jednej grupie, on to zaczyna się robić bardzo zabawnie. Aha. Każdy rzuci temat... No i jest fajnie, jest fajnie. I ten temat męski bardzo się czuje.
Czyli teraz rozmawiacie o kobietach, o seksie, o związkach, o harcach ostatniej nocy.
Tak, o wszystkim. O ostatniej nocy właśnie, o harcach, o alkoholu, który jest podawany dla klientów również. Oczywiście klient przychodzi piwko czy whisky, to jest normalka w barbershopie. Także no jest fajnie. Mężczyźni lubią ten klimat właśnie.
Znaczy nie, to znaczy, wydaje mi się, że to jak najbardziej w ogóle fajnym też pomysłem. Ale wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy, że twoja żona.
Tak.
Czy też pracujecie razem.
Tak, pracujemy razem. No, żona strzyże włosy też. No, nie mamy wyjścia, musieliśmy ją tu wpuścić. Ona nas zatrudnia wszystkich.
Słuchasz Kondraciuk Live Podcast.
Bardzo zainteresował mnie sam ten Barber Pool. Powiedziałeś, że te kolory, trzy kolory...
Jest cała historia.
No
tego. Kiedyś barberzy, u nas byli trzy cyrulicy w Polsce, byli balwierze. To były kiedyś nazwy fryzjerów. Także było to... Barberzy nie tylko wykonywali usługę fryzjerstwa, golenia zarostów, podcinania brud, strzyżenia włosów, ale zajmowali się dużo innymi rzeczami. Lata wstecz. I zęby usuwali, z tego co pamiętam, historii było. I małą chirurgią zajmowali się. I generalnie była spuszczana krew w salonach fryzjerskich. Dlaczego właśnie Barber Pool ma, jak się kręci? Angielska wersja jest biało-czerwony. Czyli to jest biało-czerwony z tego względu, że jest biały, to jest bandaż, bo jak była krew spuszczana, to było bandażowane, a czerwony to jest krew. Mhm. I jak, bo teraz one się kręcą, kiedyś się nie kręciły lata wstecz, nie przecież, ale była oznaka, że jak się wchodziło w te miejsce, to tu będzie ta krew upuszczana, będą zabiegi wykonywane, to. Także to jest historia. Jest amerykański też Barber Pool. No i tego też są dwie wersje teraz, bo jedna wersja mówi, że amerykański Barber Pool to jest biało-czerwono-niebieski. I jedni mówią, że niebieski z tego względu, że Ameryka, a mi bardziej pasuje druga wersja generalnie, że niebieski, że żył, że z żył była taka spuszczana. Mhm. Także mi to bardziej podchodzi.
A mogę jeszcze pokazać, znaczy nie wiem, pokazać, to żebyś ty pokazał swój, żebyś pokazał swój tatuaż i o nim też opowiedział, bo to jest...
O, mój tatuaż, no to właśnie to jest ten Barber Pool, nie? To jest oznaka właśnie tego, że jestem barberem między innymi. Mhm. Mam tu jeszcze do tego doczepione, że tak powiem, żonę tam stawiłem moją piękną.
No właśnie. Ja tak właśnie nawiązuję do tych kobiet, które, bez których ten jednak wasz męski świat tak naprawdę nie istnieje, no bo okazuje się, że w centrum tego twojego Barber Poola, który masz wytatuowany, jest twoja żona. Piękne.
No, do czego jeszcze, wracając jeszcze do tej atmosfery w salonach, to jest tak, że te kobiety będą coraz częściej przychodziły do tych salonów, do tych barbershopów, z tego względu, że choćby nawet o to chodzi, że jest bardzo ciężko pracowników. I na przykład teraz, gdybym chciał wziąć i otworzyć kolejny salon, powiedzmy, czy to poszerzyć ekipę, żeby było więcej fryzjerów pracowało, będę musiał zatrudnić kobiety. Atmosfera się będzie troszkę musiała zmienić.
W związku z tym ja mam moje pytanie. Powiedz mi, jak długo się kształci takiego mistrza barberingu?
Znaczy, ja ci powiem tak, generalnie lata wstecz. Ja miałem szkołę zawodową, do której szkoły zawodowej chodziłem, trwało to 3 lata. Dzisiaj z tego co wiem, szkoły zawodowe też jest podobnie. Ale oprócz tego teraz już kursy są, gdzie kurs się robi i po kursie można się nauczyć.
No dobra, macie mistrza, który skończył szkołę zawodową, zna się, ale przysposobienie do pracy w barbershopie, jak długo
zależy
trwa, żeby go sformatować, znaczy złe słowo sformatować, żeby go przysposobić do klimatu, do zasad, do kodeksu, ile to trwa?
A to wszystko zależy od osoby. To wszystko zależy. Mamy tu jedną gwiazdę, która po 4 miesiącach ogarnęła wszystko. Co jest niesamowite. Co jest niesamowite i uważam, że jest jednym z lepszych barberów już w Warszawie.
Ma talent.
To jest robota artystyczna.
Tak. Jestem w szoku, jak on ogarnął po 4 miesiącach wszystko. Także to jest naprawdę. I to jest osoba, która mówi się do tej osoby, rób tak, zobacz, jak to się robi. I on po 3 sekundach to ogarnia i on to robi.
Powiemy, kto to jest, czy nie możemy?
Tak. To jest akurat z taką długą, rudą brodą. Przepraszam, złotą
mistrzu,
brodą.
Mistrzu, czy my możemy tutaj jedno zdanko, chyba że za chwilę z mistrzem. A to za chwilę to ja podejdę z mikrofonem.
Dopytamy, tak. Ale to jest właśnie, to jest ta osoba, nie? Gdzie po prostu ja po 25 latach pracy, jak zobaczyłem, co on robi po 4 miesiącach, no to ja jestem w ciężkim szoku, nie? Mało jest takich osób, żeby po 4 miesiącach ogarnęły coś takiego. Żeby tak szczygły. No on robi robotę, gdzie do niego przychodzą klienci. Nie chcę teraz, żeby obrażać.
No, między innymi słuchaj, Andrzej Skorykow, legenda polskiej myśli treningowej wpływania.
Tak.
Przychodzi do was cały zespół Legii Warszawa.
Tak.
Przychodzą do was najlepsi, najbardziej znani szefowie kuchni. Kto jeszcze?
Kto jeszcze do nas przychodzi? A mieliśmy tu gwiazdę z telewizji również. Może nie będę wymieniał nazwiskami, bo akurat tu... Ale przychodzą ludzie z telewizji. No, generalnie to jest Wilanów. Tak. To jest Wilanów.
Tak, znajdujemy się w Wilanowie, kochani. Tak. Tutaj po drugiej stronie Rzeczpospolitej.
Tak, także tu strasznie dużo gwiazd mieszka na Wilanowie. I tych klientów przejmujemy. Ich jest coraz więcej. Tych znanych z imion, nazwisk, którzy do nas przychodzą. Fajne już jest to, co mogę powiedzieć, że po roku otwarcia tu salonu przyjeżdżają ludzie do nas z końca Warszawy już.
Czyli macie swoją markę, swój brand?
Tak. Mamy
klientów... To się rozchodzi pocztą pantoflową, tak. Czy jak to się...
Prawdopodobnie tak właśnie, że generalnie robi to też internet.
Internet jest podstawą.
Tak, to robi Facebook, to robi Instagram. Na Instagramie zdjęcia wrzucamy naszych prac. I to zachęca ludzi, że chcą przyjść, zobaczyć, co tu się dzieje, jak się dzieje. Mamy Booksy, aplikację, przez którą się umawia klientów. I tam mamy komentarze. I ludzie z zaciekawienia przychodzą. Te komentarze, jakbyście poczytali, no to są... Ciekawe są te komentarze.
Był u pana, co wygląda jak jebany wiking.
I to jest jeszcze, i to jest teraz jeszcze. I tu masz to wpisane, nie? Kawał chłopa.
Mimo swoich gabaretów poruszał się z finezją. Był również opiekuńczy. Opierdolił mnie należycie, tak jak chciałem. Moja woda nabrała blasku.
No, jest coś, brak słów.
Nic tego nie wyrazi. Trzeba tu przyjść samemu i przekonać się na własnych włosach.
Słuchasz Kondraciuk Live Podcast.
Słuchaj, czy takie gwiazdy, wiesz, czy celebryci, czy piłkarze z pierwszych stron gazet, jak przychodzą tutaj do was, to czy oni mogą tutaj poczuć się sobą, czyli wiesz, zdejmują to odium, wiesz, gwiazdy, te nadąsane minki, czyli stają się prawdziwymi ludźmi, z którymi sobie gadacie jak kumpel z kumplem? Czy potrzebują trochę czasu, żeby...
Nie, generalnie wchodząc tu w ten klimat...
Natychmiast...
Zarażają się tym klimatem, oni są po prostu sobą.
Tutaj po prostu nie ma gwiazdy, przychodzi w każdym z ruchu, tu nie ma gwiazdy.
Nie ma gwiazd,
tak. To nie jest pan Lewandowski, to jest Robert, a czy to, że on wypoczuje, to już wiesz, to już jest jego sprawa, nie? Przychodzą do nas chłopaki z Legii i wszyscy jak najbardziej są w porządku. To nie jest, bo on jest piłkarz Legii, to będzie lepiej traktowany. Będzie tam traktowany jak każdy inny.
Tak.
Tutaj są wszyscy równi w Parkoszowie i to, co się, o czym się gada tutaj, to zostaje tutaj.
Tak. O czym się mówi?
No dobra, no to powiedzcie, dlaczego byli ostatnio chłopaki z Legii po ostatnim meczu, czy jeszcze nie byli, nie zdradzili?
Był ostatnio dwóch głonowych chłopaków z Legii i jednego czołem przed meczem, który strzelił bramkę.
No, czyli po prostu dobrze przyjść przed meczem do barbera.
Tak. Piękna fryzura, było widać, jaka ładna fryzura jest, jak strzelił bramkę.
No.
Ale generalnie wszyscy przychodzą i wchodzą w ten klimat. Ludziom się ten klimat podoba, który tu jest.
Ale to jest taki...
Luzują, po prostu luzują. Nie ma gwiazdorzenia.
A pełnicie też funkcję takiego psychoterapeuty? No dobrze, tak, takie wiesz, legendy miejskie, wiesz, taksówka jest twoim najlepszym psychoterapeutą, no i a czy twój barber, do którego przychodzisz, wiesz, możesz z nim pogadać, wiesz, jak masz jakiś problem, czy to
na
są każdy, takie
na wszystkie tematy. Możemy, na wszystkie tematy możemy rozmawiać i jak kolega Wiking powiedział, wszystko co jest w barbershopie, zostaje w barbershopie.
Właśnie, czyli po prostu kodeks. Jaki macie kodeks, zasady, rytuały barberów i ludzi, którzy korzystają z barbershopów, do których oni muszą się dostosować. Jest coś takiego?
Czy ja wiem o rytuałach?
Czy to jest niepisane po
to
prostu?
Nie, to jest niepisane. Każdy salon jest inny. Każdy właściciel prowadzi w inny sposób salon fryzjerski czy barbershopa. I to wszystko zależy od tego, jaki jest klimat, jaka jest otoczka salonu. U nas to jest naturalne. My nie mamy czegoś takiego, że tak powiem, że tu się wchodzi i się, to co się mówi, to jest wszystko to naturalne. To
naturalne jest, i zostaje tutaj.
Tak, i to zostaje tutaj. Nie jest to jakoś tam, że tak powiem, spisane, czy po prostu samo z siebie wychodzi. Mamy akurat taki zespół, tak żeby się jakoś spotkali, no że tak to wygląda właśnie, nie? Że ludzie, oni są teraz bardzo cicho, właśnie nie wiem, co się dzieje, bo chłopaki się nie odzywają.
Trzeba mieć szczęście do ludzi po prostu. Słyszałem, że generalnie nie ma zapisów jako takich i do niektórych barbershopów trzeba po prostu przyjść z rana i odstać swoje w kolejce. Czy to u nas jest tak, czy to jest za granicą?
To jest tak, jak ja mówiłem, różne barbershopy różnie żyją, na przykład mają poukładane to inaczej. Są barbershopy, do których się wchodzi właśnie i nie ma zapisów.
Tak.
I wtedy przychodzi się od rana, czeka się w kolejce na swoją kolej.
Rozmawiasz sobie, piwo się pije,
whisky się pije, jest klimat, siedzi się, czeka. My na przykład u nas się można umówić. Jest taka sytuacja, że można się umówić. Ewentualnie jak jesteśmy luźni, można wyjść z drogi też. To nie jest tylko, że przykładowo, tylko z umówieniem do nas się wchodzi. Po prostu z drogi też można wyjść. Jesteśmy wolni, przyjmujemy klienta na tej zasadzie. Pierwszy, generalnie jeden z najbardziej popularnych barbershopów, który ludzie zarazili się tym, to jest barbershop w Rotterdamie, nazywa się Shorem. To jest jedna, mi się wydaje, największa marka w świecie, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie, o barbering, jak to mówimy. To jest największa marka, najbardziej popularna marka w świecie. Dwóch gości, Lee i Burtis, otworzyli ten salon, nie wiem, będzie 4-5 lat temu. Mają swoje produkty, z których też korzystamy u nas w salonie. To jest Ruzel, marka Ruzel. Byli w Polsce, szkolenie tu zrobili, bardzo ciekawi. Generalnie tam atmosfera to jest, ja byłem tam na 3 dni na szkoleniu, to tam atmosfera dopiero też jest, tam jest jazda taka, że jestem w szoku, nie?
A powiedz, jakie ty masz ambicje jako, wiesz, szef barbershopu tutaj w Warszawie i w Londynie? Jakie ty masz ambicje? Chodzi mi o to, czy ty wyznaczasz trendy, czy ty pracujesz na tym, żeby być najlepszym, żeby tworzyć jakby najlepszą usługę, najlepszy klimat i, nie wiem, rozwijać sieć? O czym taki gość jak ty sobie myśli, wiesz?
To jest tak, że generalnie staramy się iść do przodu cały czas. Jeździmy na szkolenia, jeździmy na targi fryzjerskie, śledzimy trendy, śledzimy modę. Staram się wprowadzić w Warszawie właśnie coś takiego, żeby wprowadzić te nowe szerzenia. Polacy są trochę oporni na to, że jest coś nowego. Ale autentycznie, nie? Nie zrobię tego, bo moi kumple się będą ze mnie śmiali, nie?
Taka, wiesz, polska mentalność, która zakorzystała.
Na przykład byłem teraz na szkoleniu, dopiero co ze szkolenia wróciłem bardzo dobrych fachowców, byłem w Birmingham. Też Polak jest właścicielem tego salonu, ma bardzo dobrych pracowników, szkoliliśmy się tam z moim pracownikiem, który pracuje w Anglii ze mną. Poznaliśmy całkowicie inne techniki szczerzenia. W Anglii wdrażane to jest i są klienci na to, gdzie w Polsce jest trudno, żeby klient coś takiego sobie zrobił. Są to jakieś tak zwane inne cieniowania.
Generalnie śledzimy cały czas, nie? To jest tak, że
śledzicie trendy i wyznaczacie kierunki, bo to też jest ważne, żeby nie naśladować, ale tworzyć swoje, tak?
Tak.
Oczywiście musisz zdobyć wiedzę, umiejętności. Tak jak każdy mistrz. Najpierw naśladujesz najlepszych, a później robisz coś, to przeskakuje ich.
Są miesiące, że jestem 3 razy w miesiącu na szkoleniu. Po 25 latach jest ciężko cokolwiek już jeszcze wymyślić,
no właśnie,
dołożyć.
Rutyna cię nie zabija, albo nie wiem,
no właśnie dlatego,
jak
dlatego,
uciekasz od rutyny?
Od rutyny, dlatego się szkolę, dlatego wyjeżdżam, ładuję baterie przez szkolenia, wyjazdy. To jest taka podstawowa rzecz, żeby mnie rutyna nie zabiła, nuda mnie nie zabiła, dlatego wyjeżdżam na szkolenia. Po każdym szkoleniu są baterie bardziej naładowane. Przyjeżdżam i chce mi się to cały czas robić, bo widziałem coś innego, coś... Generalnie, no, tak jak ja mówię, po 25 latach pracy jest ciężko coś innego, ale to są drobne rzeczy, to są niuanse, ale będąc 10 razy na szkoleniu, to jest 10 razy tyle tych niuansów. I zawsze coś się wdraża, zawsze się idzie do przodu. Czy możemy pomóc? Umówiony? Wiesz co, zablokowani do końca jesteśmy dzisiaj już. Zajęci jesteśmy do końca już dzisiaj, nie da rady dzisiaj. Sorry. Szkolenia. Po pierwsze się brnie do przodu i się staje się coraz lepszym, a po drugie ładuje się baterie.
A jak odreagowujesz w ogóle tę robotę? Sport, nie wiem, dobry alkohol?
Wiesz co, ja nie muszę odreagować tej roboty. Nie ma jakiegoś takiego czegoś, że ja muszę odreagować tę robotę. Są, właśnie jak są te momenty takie przykładowo zawahania, przykładowo, bo się ma dość. Generalnie ja mam zawsze dość w grudniu. W grudniu mam dość. Przed świętami mam dość, że tak powiem, tego zawodu. Nienawidzę tego zawodu. Nie chcę już mi się w tym zawodzie siedzieć. Bo jest tyle klientów i tyle roboty jest tydzień przed świętami, że się stoi przy tym fotelu po 12-13 godzin, się od fotela nie odchodzi i się ma dość w danym momencie. Ale to wygląda w ten sposób, że się ma dość. Ja pamiętam, że ile razy, jeszcze jak byłem w Polsce, powiedzmy, te 10-11 lat temu, pracowałem też na damskim. Byłem też damskim fryzjerem, byłem. To tydzień przed świętami wracałem codziennie o 1 w nocy do domu z pracy, nie? To pamiętam, jak dzisiaj przychodziła Wigilia, siadałem do Wigilii i po prostu mówiłem, już nie chcę być fryzjerem, już mam dość. Drugi dzień świąt brałem teściowi włosy, robiłem mało mojej mamie, bo już nie dawałem rady, po prostu 2 dni wolnego miałem już, nie? Tak, już musiałem robić, już musiałem wrócić, nie?
Także, czy to jest jak narkotyk, jak twardy narkotyk?
Tak, autentycznie. Jeżeli ktoś jest fryzjerem, barberem, to tak działa. Są wszyscy, którzy się wypalają w jakiś sposób, ale to ja mówię, wtedy tylko i wyłącznie szkolenia, wyjazdy pomagają. Mamy firmę otwartą też, oprócz tego, że tutaj, że tak powiem, mamy salon, to jeździmy i szkolenia prowadzimy. Prowadzimy szkolenia, ale my szkolimy fryzjerów również.
Czyli nie macie tak, że trzymacie swoją wiedzę, wiesz, tajemne metody strzyżenia dla siebie, tylko po prostu rozwijacie.
My się rozwijamy, ale też generalnie pokazujemy innym, jak to robić i jak do tego podejść.
To takie niepolskie podejście.
Generalnie to jest fajnie tą wiedzę pokazać, jak się potem widzi, że ktoś jeszcze strzyże coraz lepiej i coraz lepiej też posuwa się do przodu. Znaczy my tą wiedzę gdzieś czerpiemy skądś i potem tą wiedzę my sprzedajemy komuś. To jest tak, że w Anglii mieszkając, jadąc na te szkolenia, oni też tą wiedzę nam sprzedają, nie?
No tak.
Także dlatego ja też się tą wiedzą mogę dzielić. Tak, to jest taka wymiana doświadczeń, nie? W tym roku, akurat ten rok szykuje się bardzo ciekawie, bo w tym roku, jeszcze do końca roku jadę na Mistrzostwa Świata, więc startuję, zostałem powołany do kadry narodowej.
Właśnie chciałem o to zapytać, jesteś w kadrze narodowej.
Tak.
Jak to wygląda? To jak się ty tego przygotowujesz? Jakie są konkurencje?
W zeszłym roku zdobyłem wicemistrzostwo polskie we fryzjerstwie męskim, czyli w barberingu. Jest troszeczkę inaczej pomiędzy tym, a teraz jak jedziemy do Włoch. Mistrzostwa Polski jest jedna taka duża różnica, że na Mistrzostwach Polski możemy używać maszynek, możemy szczyć z maszynkami, na Mistrzostwach Świata tylko i wyłącznie już nożyczkami możemy szczyć. Nie możemy dotknąć maszynki. Brzytwa i nożyczki i nic więcej. Także jest dużo trudniejsza konkurencja, nie? Teraz w tym momencie.
Ale jak się do tego przygotowujesz? Jak trenujesz? Bo to jest jak sport.
Mam główkę treningową na tej główce treningowej. Mam swojego mentora z Rudy Śląskiej, Lucian Scheibel, trzykrotny mistrz świata we fryzjerstwie męskim. I on jest moim mentorem generalnie. On mnie przygotowuje strzyżeniem, ale tam jest bardzo ważne też wymodelowanie, wyczesanie włosów. No i na główce treningowej mamy takie główki z włosami. One są już przycięte, podcięte, na tym trenujemy.
A jak odbywają się zawody, to ćwiczycie na żywych modelach? Czy...
To jest tak, są różne federacje fryzjerskie. Na przykład federacja fryzjerska jest jedna, gdzie też są w Paryżu teraz Mistrzostwa Świata i to się odbywa wszystko na główkach treningowych. My mamy prawdziwe głowy.
Właśnie sobie wyobrażam, wiesz, takich modeli na przykład, którzy, wiesz, specjalnie na przykład się nie strzygą, nie golą, lekko się zaniedbują przez 3 miesiące, żeby pojawić się na takich zawodach.
Generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że w większości modela się ma swojego. Czyli jeżeli ty masz dobre włosy, masz dobry zarost, powiedzmy.
Jesteśmy teamem po prostu i jedziemy na zawody razem.
Tak. Ja cię przykładowo cały rok strzygę za darmo, raz w tygodniu, że ja znam kształt twojej głowy, znam kształt wszystkiego, które ty masz. Rok czasu te włosy sobie przygotowuję, modeluję codziennie. Dużo jest bardzo ułatwiona ta praca.
Wow.
Także ja mogę wziąć swojego modela, albo ewentualnie to modela mogę sobie kupić. Czyli z agencji modela kupuję. Tam generalnie ja będę kupował modela, będę brał dwóch modeli, będę kupował, bo startuję w dwóch konkurencjach. No jedzie nas 6 z całej Polski. No zobaczymy.
Czego się życzy właśnie barberom jadącym na zawody, na mistrzostwa?
Połamanie nożyczek.
Yes! Co życzę ci, żebyś, wiesz, zdobył mistrzostwo.
Tak.
A to są ważne elementy twojej pracy, wiesz, takie nagrody jeździsz, że nie tylko siedzisz tutaj na miejscu, jakby pracujesz w swoich barbershopach, tylko po prostu jeździsz, poznajesz ludzi, konkurujesz. Czy ten element rywalizacji jest dla ciebie ważny?
Tak, jest bardzo ważny dla mnie ten element konkurencji. To jest fajne, bo to jest, ta adrenalina jednak jest cały czas, nie?
No jest.
Jest czas przygotowań też przykładowo, który jest bardzo fajny, nie? Przeważnie przygotowujemy się każdy w swoim salonie w jakiś sposób. No później się spotykamy w 6 i też konkurujemy też troszkę jakby ze sobą, nie? Jest to fajne, to jest coś innego, nie? Generalnie, że to nie jest właśnie tak, jak ja mówię, nie stoi się w miejscu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie, że się idzie do przodu cały czas. Idąc, startując w Mistrzostwach Świata, startując w Mistrzostwach Polski, trzeba się przygotować. Te przygotowania trwają. Za każdym razem jesteśmy też lepsi teraz w tym momencie, nie? Jest prestiż przede wszystkim też, nie? No nie każdy sobie może jechać na Mistrzostwa Świata, nie każdy sobie może jechać na Olimpiadę. Także to jest fajne, to jest ciekawe, to jest coś innego, nie?
Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk.
Po czym poznać zawodowego barbera na ulicy?
Wiesz co, śmieszne to jest, co ci powiem teraz, ale po brodzie i po tatuażu chyba, wiesz? Autentycznie, wiesz? Przeważnie większość barberów ma brodę i większość barberów mają tatuaże.
Kurczę, czy jakbym chciał zostać barberem albo przynajmniej dołączyć do waszego świata, to tatu musi być.
Musi być tatu. Przeważnie wszyscy mają właśnie te tatu. To się właśnie przyjęło, to wszystko przyszło do Polski bardzo mocno z tego Szolema. Tam jakbyś zobaczył tych ludzi, oni mają twarze wtatuowane. No, jest to tam, tam jest w ogóle inny całkowicie klimat. Wszystko się stamtąd. Mi się wydaje, że generalnie ja tam pojechałem pierwszy raz, oni nie mieli akademii. Byłem u nich na szkoleniu, 3-dniowym szkoleniu byłem u nich. Po prostu coś niesamowitego, ludzie są niesamowici tam. Ale pierwszy raz pojechałem z kumplem, żeśmy pojechali, w ramach, żeśmy byli klientami tam. bo tam też nie ma umawiania, tam siedzi w kolejce. Jest to też bardzo, bardzo ciekawe, że oni barbershopa otwierają o godzinie 11, a o 9 godzinie siedzą ludzie już z krzesełkami, takimi składami, z termosem i czekają w kolejce w Holandii, w Rotterdamie. Do tego barbershopu przyjeżdżają ludzie z Japonii, z całego świata przyjeżdżają ludzie się ostrzyc. To jest tak popularny salon.
Chciałbyś, żeby było tak u ciebie?
A jasne, a dlaczego nie? A dlaczego nie? To jest, kurczę, no jasne, żebym chciał.
Ja też bardzo bym chciała, żeby ta estetyka fryzur i w ogóle wyglądu naszych mężczyzn na ulicach, żeby to się poprawiało, więc no życzę po prostu...
To się już poprawiło. Ja mówię, ja wyjechałem 11 lat temu za granicę, przyjeżdżając po 11 latach, generalnie Polska się zmieniła.
Mm-hmm, no tak,
Polska
tak.
Się bardzo zmieniła, wszystko się posunęło do przodu bardzo. No a jeżeli chodzi o dbałość, no to naprawdę, no dlatego są te barbershopy, bo ci mężczyźni, oni chcą już tam iść. Oni chcą tam być, oni chcą uczestniczyć w tym życiu. Dlatego tych barbershopów tyle się otwiera. Ja mówię, jest trudne teraz o pracownika, dostać dobrego pracownika, dobrego fryzjera, dobrego barbera. Ludzie coraz więcej się kształci w tym kierunku. Są ludzie, którzy nie mieli w życiu styczności z fryzjerstwem, dzisiaj chcą być barberami.
Słuchajcie, no, te pytania się zadały same. Przygotowałem sobie kartkę z pytaniami. Mikrofon został mi zabrany. Show ukradła mi żona.
O, nieprawda.
No, taka jest, tak wygląda inicjacja moja w barbershopie, bo jestem tutaj pierwszy raz.
W tym męskim świecie złamałam zasadę.
Być może znowu w życiu mi nie wyszło, ale to się dopiero okaże na emisji, jak to obejrzycie i skomentujecie.
Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.
A czy oni się spóźniają do roboty, powiedz, czy nie?
Czy się spóźniają do roboty? Nie, nie bardzo, wiesz? Nie bardzo, oni są wcześniej, przeważnie są przed czasem.
Dłużej, ale patrzę.
Nie pozwalam. Ja nie pozwalam dłużej, żeby się nie przepracowali.
Nie, nie. My kochamy swoje obecne, nie macie.
Nie pozwalam im dłużej zostawać, bo na drugi dzień byli bardzo zmęczeni. Do tego jeszcze za każdym dniem jak kończą robotę, to jeszcze flaszkę obalają, to wiesz, jak to.
Ja myślałem, że oni prowadzą, wiesz, taki bardziej higieniczny tryb życia, wiesz, wege.
To nie barber.
Szczerze, to jest męski salon.
Tak.
Słuchajcie, żartów nie będzie.